W naszym studiu na szczęście ostatnio dość częsty gość i mile widziany Tomasz Urbaniak, regionalista. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Przemku.
Na początek chciałem Cię zapytać o wystawę, której już dobiega końca, do końca tygodnia. Można jeszcze oglądać wystawę poświęconą zawodowi szewców i robieniu butów w Słupsku, w Kasztelu, czyli budynku przymurnym przy odbudowanej baszcie na bulwarach słupskich. Jesteś z tej wystawy zadowolony z frekwencji? Ludzie przychodzili, oglądali?
Tak, przychodzą cały czas, bardzo dużo też przychodzi szkół, bo jednak nauczyciele widzę dużą troską dbają, aby właśnie uczniowie dowiedzieli się coś na temat właśnie pracy ludzkich rąk, na temat różnych zawodów i tak naprawdę te półtora miesiąca dało mi dużo do zrozumienia, że pytając nawet, kto to jest szewc, można nie uzyskać odpowiedzi i to od młodzieży takiej już...
Chcesz powiedzieć, że pytałeś młodzież, dzieci, uczniów, kto to jest szewc i ktoś nie wiedział?
Tak.
I naprawdę?
Naprawdę. I takie pytanie jak kowal nie jest oczywiste. O bednarzu nawet dwie osoby...
No, dobra, bednarza mogę sobie wyobrazić, że ktoś może nie wiedzieć, kim jest bednarz, ale szewc, kowal...
Tak, nie wszyscy wiedzą, do czego to, jakie to były zawody, do czego ci ludzie tak naprawdę byli nam potrzebni.
No, widzisz po mojej minie, że jestem trochę zszokowany, ale może nie powinienem.
No i to mi daje obraz ogólnie i tego, w czym się obraca nasze społeczeństwo i nasza młodzież. I warto właśnie im pokazywać, mówić i uświadamiać to, że no jednak ta praca ludzkich rąk i nasz wysiłek, nasza nauka, no jednak do czegoś prowadzi. I tak, żeby nie byli wyzbyci tych właśnie funkcji, no bo to jest bardzo ważne, bo no prąd nie jest jakby najważniejszą rzeczą na świecie, a jak wyłączą nam prąd, to jednak warto by było coś jeszcze potrafić robić.
No ja dobrze, ale to może nasza wina bardziej, że nie przekazujemy tej wiedzy. My, to starsze pokolenie, które ma już dzieci, niektórzy w naszym wieku mają już wnuki, więc to jest może nasza wina, że nie docieramy do tych młodych ludzi tymi kanałami, które oni dzisiaj uznają przede wszystkim za niezbędne, a po drugie skuteczne.
My dzisiaj szybko żyjemy, bardzo szybko i ja to widzę nawet po ludziach, którzy przychodzą na wystawę. Bardzo mało jest takich ludzi, którzy przychodzą i tak czytają, wczytują się. Ja też nie wymagam, żeby czytano, ale głównie obrazkowe pismo działa tylko i wyłącznie. I ludzie takich szukają bodźców, że coś takich zainteresuje, ale też są takie oczywiście osoby, które przychodzą i z zainteresowaniem to śledzą, bo ja tą wystawę zrobiłem w taki sposób, jak w moim, że tak powiem, stylu opisywania Słupska, tak? Czyli jak opisuję na tej wystawie ulicę Krętą, bo tam jest też również ta ulica opisana, bo szewstwo jest nieprzypadkowo opisane razem z tą ulicą, ponieważ tam była duża garbarnia. No i też to jest taki trud tych wystaw, że te wystawy muszą być spójne z warsztatami na górze. I to jest tak powiązane, że no jak robimy wystawę na dole, no to ta góra musi funkcjonować w też podobnym tonie, w tym właśnie czasie tych wystaw.
No dobrze, ale tylko młodzież, czy też przychodzili turyści już, bo już tak troszeczkę wiosennie się zrobiło, nawet momentami letnio, to też coś tam się już pojawia taki, kto jest nieoczywisty jako zwiedzający?
Tak, oczywiście, że pojawili się turyści. Tak naprawdę często przypadkowo. Na przykład był syn z rodziną pierwszego psychiatry słupskiego i oni po prostu przyszli zobaczyć, pokazać, gdzie oni tam mieszkali kiedyś. No i patrzą budynek, patrzą plakat, jest wystawa, no to wchodzimy. No i dzięki temu nawiązałem jakąś tam z nimi po prostu kontakt, a więc też przychodzi dużo osób, które pracowało w Alce. Dużo, no muszę powiedzieć, co z taką dozą troszeczkę takiego ubolewania, że przychodzą głównie ludzie starsi, oni są zainteresowani, oni rozmawiają, oni są otwarci, oni opowiadają różne historie i też ja dużo zyskuję dzięki tym rozmowom, bo dowiaduję się ciekawych rzeczy, dają mi też punkt zaczepienia o różne historie, żeby ją zbadać bardziej. No i oni są bardzo rozmowni, a tacy, Przemku, w naszym wieku ludzie żyją bardzo szybko dzisiaj i oni jak...
Ja już żyję wolniej, muszę powiedzieć, tak, zwolniłem bardzo.
Ale wiesz, jak to jest żyć
w biegu. To już tam nie mówmy o mnie, bo to nie jest ważne. Natomiast ja wiem, że rzeczywiście, że to dzisiejsza ta komunikacja elektroniczna jest na tyle wymagająca od ludzi ciągłej uwagi, ciągłej atencji. A to chyba nie jest najważniejsze. A z drugiej strony rzeczywiście ta powierzchowność jest trochę męcząca, bo w zasadzie po dwóch zdaniach kończy się temat do rozmowy.
Dokładnie. Ale ja jestem też zadowolony z tego, że bo wystawy wystawami, ale też odbywają się warsztaty i ja byłem na tych warsztatach.
No właśnie chciałem o to zapytać. Czy udało się też wam namówić jakąś część tych zwiedzających do przyjścia na warsztaty, bo tam robiliście buty albo pokazywaliście, jak się robiło kiedyś. Dzisiaj to już jest rzeczywiście takie warsztaty handmade są już bardzo rzadko spotykane, a te wyroby są drogie, no bo jak coś robimy w jednej sztuce, no to albo w jednej parze, no to musi być drogie.
Tak, ja byłem na wszystkich warsztatach i obserwowałem i ludzie naprawdę mieli dużą radość, że coś zrobili samemu, własnymi rękoma. Były warsztaty o różnej tematyce, bo na przykład Stowarzyszenie Alternatywa, które jest na górze na drugiej kondygnacji, miało okazję...
Stowarzyszenie Senioralne.
Tak, oni mieli okazję naprawić swoje obuwie przy pomocy, przy pod bacznym okiem szewca, czyli oni po prostu proszę tu oderwać, tutaj przeszlifować, tam posmarować klejem i wychodzili z radością. Widziałem, jak wiele osób przychodzi i chce powtarzać w ogóle swoje przychodzenie i uczyć się czy kaletnictwa, czy właśnie obróbki skóry, ponieważ jeszcze są ludzie, którzy się tym interesują i przychodzą i nawet są tacy, którzy przychodzą po prostu stale.
No dobrze, a jakieś buty z tego nowe powstały, czy nie?
Nie, no to powstanie... no, jednak to aż takie zaawansowane to warsztaty nie są, bo nauczyć kogoś zrobienia buta to już jest grubsza sprawa.
Nie, pytam o to, dlatego że tam między wami był też no, zawodowy szef, który niedawno zamknął swój warsztat. Zresztą bardzo pięknie opowiadał. Mam nagrany ten reportaż z ostatniego dnia funkcjonowania tego zakładu szewskiego na rogu ulic Wolności i Małachowskiego, jeżeli dobrze nie pokręciłem
tak.
Ulicy. I muszę powiedzieć, że to jest jedna z tych rzeczy moich reporterskich, których jestem naprawdę dumny, bo to taki reportaż z człowiekiem, który kocha swój zawód, kocha to, co robi, a zamyka firmę, bo ona się po prostu ekonomicznie przestała dawno spinać i nie ma to sensu.
Tak, Krzysztof Gęśla to jest pasjonat szewstwa i naprawdę dużo ciekawych rzeczy robi. I przede wszystkim, to jest też takie niezauważalne, ale on też przerabia obuwie, które komuś się nie podoba albo wyszło, że tak powiem, w ten fason jest niemodny. I dzięki temu też jest, można powiedzieć, bardzo ekologiczny, bo my dzisiaj bardzo dużo mówimy o ekologii, a tak naprawdę my tylko mówimy.
No właśnie, a on robi te rzeczy i tam widzę też się zaangażował w tą waszą działalność w tym warsztacie.
Zaangażował się... jest w swoim, że tak powiem, w swoim miejscu, tam gdzie powinien ogólnie być, robi to, co kocha i fajnie, że po prostu się sprawdza.
Dobrze, ale on tylko będzie tam, pytam o pana Krzysztofa, będzie tam tylko obecny teraz przy okazji tej wystawy szewskiej obuwniczej, czy na stałe zostaje tam jako taki człowiek, który będzie tam sobie coś dłubał swojego?
My staramy się tak, aby te wystawy były tematyczne do tego, co na danym miejscu się, przepraszam, źle powiedziałem, staramy się, aby te warsztaty były tematyczne do tych wystaw, ale będą się przeplatały też warsztaty niezwiązane w ogóle z tym. I nawet myślimy już niedługo o tym, aby odpalić warsztaty kowalskie, gdzie będziemy normalnie kuli i one będą się odbywały tak jakby równolegle, bo w danym tygodniu będzie, powiedzmy, co tydzień będzie piwowar przychodził teraz przy okazji browarniczej.
Do tego za chwilę wrócimy, ale jeżeli mówisz o tych kowalach, to trochę się boję, bo tu ekologia, to trzeba napalić jakimś węglem albo drewnem. No przyjdą ekolodzy i was skrytykują.
Nie, no właśnie, nie, piec gazowy.
Gazowy.
Tak.
No gaz już też nie jest eko. Nie wiem, czy zauważyłeś. Według nowych przepisów. No także zobaczymy, co z tego będzie. Dobrze, Tomek, ja wiem, że ty nie narzekasz na brak eksponatów, ale czy ta wystawa prawie dwumiesięczna była też asumptem do tego, że ktoś coś przyniósł? Coś na tyle cennego, że uznałeś, że to jest rzecz, którą warto do swojej kolekcji, do zbioru włączyć, bo ty masz ich dużo, to wiemy. Dzięki Kasztelowi trochę mogłeś odgruzować, jak sam mówiłeś.
Tak.
To jest twoje określenie.
Nie,
mieszkanie i piwnice.
Dokładnie, natomiast, jeszcze na tym do końca.
Natomiast czy pojawiło się coś nowego na tyle istotnego, że ty powiedziałeś sobie, wow, tej rzeczy nie miałem, warto, żebym ją miał?
Akurat przy szewstwie nie było aż takich jakichś rewelacji, bo no, większość rzeczy jest nam znanych, jeśli chodzi o no, dokumenty, jeżeli ktoś nam nawet pokazuje dokumenty, to no, one są bardzo tożsame, podobne do innych tam, nie wiem, czy dyplomów przeladniczych, czy mistrzowskich, czy takich innych dokumentów, które wchodziły w obiegu. Jeśli chodzi o alkę, no to nie udało się zebrać jakichś takich większych zbiorów niż my mamy, nawet kolekcjonerzy, którzy inni byli, po prostu mieli bardzo podobne rzeczy, albo no, mamy po prostu taki ten zbiór dosyć mocny. Tutaj też dzięki Jarkowi Zwierzowi po prostu ten zbiór został uzupełniony i on jest taki naprawdę też duża, to jest kolekcja. Ale już przy właśnie tym konstruowaniu tej nowej wystawy, no udało się już pożyczyć naprawdę niektóre ciekawe rzeczy.
To do niej jeszcze pewnie dojdziemy. Generalnie jesteś zadowolony z tej pierwszej, bo to pytam o tę wystawę, bo ona jest pierwsza jakby inaugurująca to miejsce. To jest nowy punkt historyczno-muzealny, tradycyjny, jakkolwiek tak to nazwać. Zapytam wprost, zażarło?
Tak, ja jestem zadowolony naprawdę z tego, z tej frekwencji i z kontaktu przede wszystkim z ludźmi i z tych rozmów, które tam często się odbywają.
Nie wiem, czy zauważyłeś, ale wydaje mi się, że nawet wrzucenie tego do sieci spowodowało, że pojawiło się dużo nowych osób. Mówię na przykład o tym też portalu, czy też tym profilu Historia Słupska na Facebooku. Pojawiają się zdjęcia, na przykład, których ja wcześniej nie znałem. Pewnie ty ich znasz więcej, bo masz do nich dłużej dostęp i jakby dłużej się tym tematem zajmujesz. Natomiast są zdjęcia, które ja naprawdę, powiem szczerze, widzę po raz pierwszy. I być może im więcej takich miejsc jak Kasztel, jak więcej takich ludzi jak ty, tym ten obieg informacji, dokumentów, artefaktów jest większy, jest lepszy.
Na tej wystawie, która się teraz kończy, są zdjęcia, które były nigdy nie publikowane, dotyczące spalonego miasta. Akurat tam są zdjęcia z lat 40. i początku 50. lat, które pokazują właśnie ten teren wokół tej uliczki, która jest opisywana, jak wyglądało to gruzowisko. I to są naprawdę bardzo dobre zdjęcia, dobrej jakości. I ja ich sam wcześniej nie widziałem.
A ten deptaczek, taki ten chodniczek między budynkiem dawnego sądu, znaczy teraz sądu, a kiedyś banku, to też jest kawałek ulicy, trochę odtworzonej.
Tak, bo to jest, kiedyś to była ulica Rynkowa, mm-hmm. Martgasse się nazywała, taka ścieżka rynkowa i to jest pozostałość po takich właśnie uliczkach, które były łącznikami. Takich uliczek było bardzo dużo w naszym mieście i to łączyły i ulicę Mikołajską z ulicą Mostnika.
Takie do przetruchtania troszkę, nie?
Tak, tak,
żeby
tak,
dojść szybciej gdzieś tam.
Z Mostnika, no a więc było tych ulic naprawdę takich z 15 co najmniej.
W naszym studiu nadal Tomasz Urbaniak, regionalista. W pierwszej części rozmawialiśmy o wystawie, która już się kończy, czyli wystawie dotyczącej i szestwa, i wyrabiania butów, i historii robienia butów w naszym mieście od takich zupełnie małych warsztacików po ogromne fabryki, jaką między innymi była, to była zakład, Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego, tak?
Alka.
Tak. Mówiłeś, że to ogromny kombinat z własną gazetą, tysiące ludzi tam pracowały i tak dalej, i tak dalej. Nowa wystawa, czego będzie dotyczyć i od kiedy będzie można ją oglądać w Kasztelu?
Nowa wystawa to Słupskie Browarnictwo, która będzie opisywała ten cały proces i wszystkie browary, które działały w XIX, XX i pod koniec XVIII wieku. I będzie trwała do 6 czerwca, a otwarcie już jest we wtorek po świętach. Od razu po świętach jest otwarcie tej wystawy.
Dobrze, to znaczy, że tam będziesz, co będziesz pokazywał? Może zacznijmy od rzeczy absolutnie podstawowej. Czy każde miejsce, w którym wyrabiano piwo, kilkaset lat temu, to był browar, czy to były po prostu zwykłe gospodarstwa domowe, w których przy okazji wyrabiano piwo i ile ich było? Można to jakoś oszacować na przestrzeni lat?
Na przestrzeni lat to powiedzmy, że cofnijmy się 200 lat temu, było ponad 20 browarów, 22 sztuki właśnie takich browarów funkcjonowały. To funkcjonowało w ten sposób, że ci ludzie musieli mieć pozwolenie, musieli mieć do tego prawo, ponieważ były cechy, które określały, kto może to piwo ważyć. Oczywiście piwo waży jak najbardziej, ale też były inne cechy uprzywilejowane, które mogły z tego właśnie statusu korzystać i to piwo też robić. Te browary, bo pytałeś o to, jak wyglądało, czy one się między sobą różniły. Raczej się nie różniły w tamtych czasach. To były małe browary, w sensie, gdybyśmy mieli się odnieść do tego miasta sprzed 200 lat, no to one na pewno były w tamtym czasie duże, tak? Ale one działały na rynek lokalny przede wszystkim. Tam nikt nie myślał nawet o wywozie tego piwa gdzieś daleko. Było transportowane do Gdańska, ale wiele browarów było takich, które tylko działało na miejscu. Mieli swój wyszynk, mieli sprzedaż i to wystarczało.
Wyszynk, czyli sprzedawali, po prostu
tak,
podawali
to piwo na miejscu, mieli takie sale. To jest, powiedzmy, mieli taką oberżę.
Okej. Okay. A takich dużych browarów, które już rzeczywiście na taką przemysłową skalę działały, powiedzmy, 100, 150, 200 lat temu, to ile było w Słupsku?
200 lat temu nie było żadnego.
Nie trafiłem, ale 150 lat temu to już były.
Tak, ponieważ pierwszy browar, który się otworzył poza... Przede wszystkim muszę powiedzieć o takiej ciekawostce, bo żaden browar, który był w dawnych ramach, czyli na starym mieście w murach miejskich, bo te browary właśnie tam funkcjonowały głównie przy ulicy Nowobramskiej, przy ulicy Grodzkiej, przy ulicy Mittelstrasse, tej środkowej właśnie, te browary się nie rozwinęły, bo one nie miały możliwości się rozwinąć, no bo nie było takich, że tak powiem, dużych gruntów przy tych działkach miejskich.
Czyli nie brakowało miejsca po prostu.
I pierwszy, który się wyprowadził, że tak powiem, z miasta, był browarnik, który zbudował browar przy ulicy Partyzantów, ale mówimy o browarze Korona. I ten browar w 1832 roku powstał.
W którym miejscu to było?
Tam, gdzie dzisiaj jest szkoła podstawowa.
Na partyzantów?
Przepraszam, powiedziałem źle. Na Kilińskiego.
Na Kilińskiego.
Na Kilińskiego, tak. Na Kilińskiego, tam gdzie jest szkoła podstawowa.
No to niedaleko do partyzantów.
Tak. Kolejnym browarem.
Siódemka. Szkoła siódemka.
Tak.
Dzisiejsza. Niepubliczna. Dobra, to już mamy.
Kolejnym browarem, który się wyprowadził właśnie i zbudował się poza misk, poza murami, był browar Berg. To był 1856 rok. To jest ulica Kaszubska. Ten budynek do dzisiaj stoi. To jest najstarszy ogólnie budynek browarniczy, który mamy w mieście.
Ale tam jest chyba data 1857 na tym budynku.
Ale tam chyba nie ma daty na tym budynku.
Nie ma? To mówimy o innym budynku. Ja mówię o Sternbrauerej, czy to jest
gwieździsty. Ja mówię o 1556 i ja mówię na Kaszubskiej browar Berg, czyli tam, gdzie kiedyś był hotel i teraz jest też
dobrze,
tam wynajem.
Dobrze, dobrze, źle spojrzałem. Okay.
No, ale jak już zacząłeś temat zagajować go w ten sposób, właśnie od razu sprostujemy jedną sprawę. No właśnie to, że jest napisane...
Sternbrauerej, tak? Czyli
to, że jest napisane gwieździsty. Na ulicy Kilińskiego 26 przez 28 numer i tam jest napisane 1857, to nie ma związku z tą działką absolutnie żadnego, ponieważ Heidemann, który ten browar...
Właściciel browaru.
Właściciel browaru, który ten
browar... Bo to był rodzinny browar.
To była rodzina, która przybyła do Słupska z Koszalina właśnie w 1857 roku i oni kupili browar na ulicy Nowobramskiej. Wtedy to był adres akurat Plac Kościelny, bo to były takie inne...
W takim miejscu się mieścił browar?
Tak.
Tam w zasadzie nie ma miejsca.
Ale on kupił browar, który już tam funkcjonował od wieku XVII, od bardzo takiej znanej rodziny Szafer.
Mhm.
I ten browar po prostu próbował rozwijać. Nie było to łatwo, jest akurat projekt się zachował, no próby tego właśnie rozwoju browaru i na przykład takie suszarnie do suszenia słodu, no one miały bardzo wymagające pozwolenia, bo taka suszarnia dawała dużo energii, ona musiała być wybudowana no, w specjalistyczny sposób i taka suszarnia stoi do dzisiaj zresztą w mieście naszym, bo wieża, która jest, powiedzmy, nazwijmy to tak mówiąc wieżą, ta, która jest właśnie na ulicy Kińskiego przy browarze, taka ładna, taki ładny budynek właśnie z datą 1811 i z takim dziwnym kominem na górze, to nic innego jak suszarnia słodu, która tak właśnie powinna wyglądać i to był problem, bo te domy by się nie nadawały. One były głównie na Starym Mieście w sposób taki szachulcowy budowane, a więc było trzeba dużo przeróbek. I on się podjął tego na tej ulicy Nowobramskiej, ale bardzo szybko że tak powiem...
Zrezygnował.
Zrezygnował. I też mało osób wie, że ci piwowarzy się bardzo dobrze znali ze sobą. Oni razem współpracowali. I Heidemann, Richard Heidemann, który właśnie był tym, który otworzył browar Stern, to też to jest takie troszeczkę naciągnięte, ale zaraz powiem, o co chodzi, pracował wcześniej w browarze Berg. I był tam głównym technologiem. Przez wiele lat próbował właśnie rozwoju tego browaru.
I założył konkurencję?
To było trochę inaczej. Oni byli jakby w cechu. To jakby było, okay. Oni byli jakby braćmi wspólnego biznesu, takiego, którego próbowali
nie szkodzili sobie? No przecież,
no nie szkodzili
ale
sobie.
Wiesz, no to jest tak, jeden produkuje produkt A, z tego samego jakby asortymentu ktoś produkuje produkt B. No klient musi wybrać, więc albo kupi A, albo B. No to jest konkurencja.
A czyli konkurencja. On sprzedał ten browar w 1872, mówimy o browarze na Starym Mieście i poszedł do pracy, ja powiedziałem źle, w 1962, przepraszam, bo więc bardzo w sumie szybko ten browar sprzedał i poszedł do pracy właśnie do browaru Berg. Wtedy ten browar Berg w ogóle był jednym z pierwszych browarów, który miał swoją nazwę, bo browar Stern to są dopiero lata 90. Ten browar się w ogóle też nazywał zupełnie inaczej. No mówię, tych historii jest tak dużo, żebyśmy to mogli opowiadać i opowiadać.
Okej, ale tak naprawdę to jedyny budynek dzisiaj, który możemy kojarzyć wprost z browarnictwem w Słupsku, to jest ten browar na uzbiegu ulic Kilińskiego i Kaszubskiej dzisiejszej.
Nie, ponieważ jeszcze jest browar na ulicy Kaszubskiej,
ten
u góry, to jest starszy budynek.
No dobrze, ale tamten został już przebudowany na jakiś tam hotel, czy jakieś tam mieszkania, nie jest to do końca istotne. Natomiast ten zachował się jako tam takie no, przestrzenie magazynowe, no i tam jeszcze jest to wyposażenie, w jakim stanie to jest, ale jest.
Te wyposażenie jest w całości, bo ja byłem w środku, bo my oczywiście jeszcze jesteśmy zobowiązani i robimy to, czyli filmy kręcimy do każdej wystawy, żeby też osoby, które chcą sobie usiąść i pooglądać właśnie jakieś tam rzuty z góry lub rzuty, lub właśnie nakręcenie czegoś w środku albo miejsc niedostępnych, bo wystawa może różne rzeczy pokazywać, ale dzisiaj taką nowoczesną formą są również filmy, tak, no bo jeżeli przyjdą ludzie oglądać wystawę, ale będą mieli dostępny film o browarze i będą mogli zobaczyć ten browar w środku, bo my ten browar cały nagraliśmy, byliśmy w każdym praktycznie miejscu tego browaru.
Wróćmy do historii. Rozumiem, że Berg działa, Heidemann był na starym rynku, na starym mieście, przepraszam, i
Kronen działa,
zdecydował, że to jednak nie jest dobre miejsce i w którym momencie pojawiają się budynki u zbiegu dzisiejszej ulicy Kilińskiego i Kaszubskiej.
No i to jest właśnie ciekawe pytanie, bo
data jest 1857, ona jest nieprawdziwa?
Nie, ona pokazuje zaczęcie przygody piwowarniczej w Słupsku Heidemanna.
Ale zaczęcie na starym mieście.
Tak, i później w 1872 on kupuje działkę i natychmiast buduje budowę nowego browaru,
który... Czyli 15 lat sobie dodał, tak?
Nie dodał, bo to była taka sytuacja, że my to inaczej postrzegamy.
Nie, bo jeżeli na budynku jest data 1857, no to wszyscy ją kojarzą, że z tego okresu jest ten budynek. Mówisz, że w rzeczywistości jest 15 lat młodszy, ale rozumiem, on użył tej daty jako początku swojej historii browarnictwa w Słupsku.
Dokładnie, to było bardzo często.
Czyli tradycję przeniósł ze starego miasta do... Tak. Za miasto wówczas tak. Prawie.
Ale jest to bardzo naturalne, że tak było, bo na przykład są firmy, które świętowały stulecie i one przechodziły taką drogę, zaczynały gdzieś w jednej kamienicy, a jeszcze zdążyły 5 miejsc zmienić i później się i tak chwaliły tą dorobkiem jakimś tam bardzo długim, a zaczynali zresztą bardzo skromnie, a później urośli tak jak Stern do takich wielkości, bo browar Stern po prostu...
Był największy?
Wykazał się po prostu bardzo dobrą znajomością
rynku. Na czym polegał ten fenomen właśnie Heidemanna?
Inwestowania.
No,
ciągłej inwestycji.
Inwestować
nikt
można.
Tak inwestował. On wykupował wszystko.
Bogatym człowiekiem był, czy po prostu miał głowę do interesu?
To jest zastanawiające, bo przyjechał, kupił sobie kamienicę w centrum miasta, przy Placu Kościelnym, to był naprawdę bardzo ważny plac wówczas, to jak stary rynek praktycznie, to było miejsce, no bo Bramska to była bardzo ważna ulica przejazdowa. Na tym się zastanawiałem, skąd ci ludzie mieli takie pieniądze. Za chwilkę kupił kilka innych budynków po to, żeby je wygasić, browarów, bo kilka browarów kupił mniejszych, wygasił.
A mówię, że to nie była konkurencja, a jednak
ale
była.
No, takie mniejsze wygaszał, one i tak bez gasy, ponieważ takie, powiedzmy, nazwijmy to w cudzysłowie, sanepid tamtejszy nie pozwalał na, oni uważali, że to jest, no, ma takie niebezpieczeństwo epidemiologiczne, że oni czerpią ze własnych studni tą wodę. Na początku XIX wieku jest mnóstwo dokumentów, które są właśnie w archiwum, gdzie każdy nagle jak wprowadzono nowe przepisy, to prosi się miasta, żeby się móc podłączyć pod miasta studnie, bo one były tak jakby badane.
Lepszej jakości.
Lepszej jakości, badane i z większej może głębokości i te browary zaczęły bardzo szybko upadać, bo one już sobie nie dawały w nowych realiach w ogóle.
No przy takim gigancie to mało kto daje radę.
Tak, jeszcze był jeden gigant, może nie gigant, ale też duży browar z dużymi aspiracjami, ale jednak się nie udało. Mówimy o browarze Quell, który był na ulicy Kozietruskiego. On powstał około 1865 roku, dał późniejszy początek restauracji Elysium i temu klubowi sportowemu, bo ten człowiek, który tam prowadził ten browar, on miał też takie aspiracje, że zbudował stadion, zbudował klub i tam...
Społeczna odpowiedzialność biznesu wówczas tak. Też tak funkcjonowała.
No ale to wszyscy później i tak kończyli u niego w gospodzie.
No tak, no, czyli jednak miał głowę do interesów. No i co? Nie udało się?
Browar zamknięto. Po pierwszej wojnie większości się nie udało browarów słupskich i z 7 browarów, które funkcjonowały, tylko 2 zaczęły po prostu, zostały.
No dobrze, czyli tę historię też będzie można zobaczyć u ciebie w Kasztelu?
Dokładnie, będzie można zacząć tę historię, poznać historię całkowicie nową, ponieważ ja naprawdę spędziłem mnóstwo czasu i wiele nieprzespanych ostatnio nocy, bo wyciągnąłem z ksiąg sądowych dokładny wpis, a więc ja już tego może wszystkiego nie pokażę oczywiście, czyli ja wiem dokładnie, co pokażę, bo wszystko jest wydrukowane, ale nie będzie tam dat dziennych, ale będą dokładne daty, bo jest dużo naprawdę ciekawostek i nawet moi koledzy, którzy się interesują tym browarnictwem, naprawdę dowiedzą się wielu ciekawych i nieznanych historii.
Szkoda trochę tego browaru, co? Budynek piękny.
Ja...
Trzeba znaleźć na niego jakiś nowy pomysł. To jest prywatna nieruchomość, żeby nie było wątpliwości.
Ja powiem szczerze, w tym kontekście ogólnie to mi szkoda jest wielu zakładów, które w Słupsku nie istnieją i moglibyśmy dalej funkcjonować i mieć potężne zaplecze, no bo na przykład nawet na podstawie tej mojej ostatniej wystawy to taki Alka zakład, to gdyby tam była restrukturyzacja, on by mógł dzisiaj doskonale funkcjonować. Gdyby był dobrze zarządzany, wszystko można.
Nie mam w tej sprawie zdania, bo widzę, co się dzieje, jeżeli chodzi o wyroby z Chin na rynku europejskim i już widzimy, co na przykład co się dzieje na rynku motoryzacyjnym, o ile tańsze są samochody podobnej klasy, nie wiem, jak jest ich trwałością i serwisem, nie będę w to wchodził, bo się na tym nie znam. Natomiast widzimy, że cenowo to rzeczywiście jest przepaść.
To samo dzieje się z piwem niestety.
Chińskie piwo będziemy
nie
pić.
Nie, chińskie piwo nie będziemy pić, ale piwo dzisiaj nie jest. My na tej wystawie będziemy pokazywali też, będą warsztaty pokazywali, jak to piwo się robi, bo ono dzisiaj jest tak naprawdę produkowane. To nie jest już taka technologia ważenia, jak to było kiedyś, że ono musi leżakować odpowiednią ilość dni. To zupełnie jest inny proces.
Specjaliści też mówią, że z częścią win jest tak też w Polsce, że nie są robione, nie są wytwarzane, tylko są po prostu produkowane, a to jest podobno znaczna różnica. Właśnie, jeżeli chodzi o warsztaty piwowarskie, to też będziecie je robić?
Tak, będzie kolega Dominik Nowak, dyrektor teatru, który jest pasjonatem i ma sprzęt do ważenia piwa.
Piwo?
Tak, waży piwo, ponieważ w Polsce można ważyć piwo na własny użytek i mam kilku kolegów, którzy to robią. Zresztą nasz serdeczny kolega Dawid Gonciarz, kierownik z Kluch, też potrafi.
Ze Swołowa
też potrafi, lubi to robić.
Ukryte talenta. Tomku, jeszcze jedna rzecz, o którą cię muszę koniecznie zapytać, bo jak ta informacja się pojawiła, to wiele osób zaczęło pytać o makietę na starym rynku. Jaki jest etap realizacji tej inwestycji? Czy to jest przyszłość, czy to już teraz? I jeszcze pytali mnie też słuchacze o jakąś zbiórkę, która miała miejsce. Po co zbierać na dwie makiety? To są dwa różne projekty, czy to jest ten sam projekt? Jak to wygląda?
Zbiórka na makietę się zakończyła i pieniądze wróciły do każdego, który wpłacił.
Aha, czyli rozwiązaliście tę zbiórkę, tak?
Tak, ale też, że tak powiem, długo milczę i ludzie, którzy ze mną to robią, ponieważ makieta jest zwieńczeniem oddania starego rynku i ona już jest. Ona finalnie
po
już jest
modernizacji, po rewitalizacji, tak?
Czyli makieta będzie cieszyć oko już na wakacje każdego, bo to będzie już chyba w czerwcu.
W tym roku?
Tak, to makieta już jest wykonana.
Z jakiego materiału? Przypomnij.
Z brązu.
Z brązu, to tak. Będzie ciężka.
No to nie będzie do przenoszenia, to będzie olbrzymia makieta, bo w sumie ponad chyba dwumetrowa, taki okrąg, każdy będzie mógł dotknąć budynku, ona będzie tak zrobiona, że osoby, które słabo to widzą, czy mają problemy w ogóle ze wzrokiem, będą mogły dotknąć i będą mogły przeczytać, bo będą też po prostu językiem Braille'a, dobrze mówię?
Tak? Dla niewidomych i słabowidzących,
będą
tak?
Będą po prostu różnego rodzaju opisy,
informacje
i będą numerki, tak, że będzie można dotykać i wiedzieć, co się dotyka i gdzie to w ogóle jest, nie? I będą QR-kody, będzie strona internetowa.
Ile to kosztowało i jak ty to załatwiłeś?
Ja tego nie wiem, ile to kosztowało, ja tego nie załatwiłem, bo to była taka sytuacja, że na etapie, kiedy ja ogłosiłem tą zbiórkę i zacząłem to działać, Urząd Miejski miał też zapisane właśnie coś takiego, albo właśnie makietę do jakiejś ozdoby, po prostu rynku.
Mieli po prostu różne, w ramach tej inwestycji, tak?
I mieli różne po prostu pomysły na to, aby to zrobić. Wydaje mi się też, że być może ta zbiórka jakby wybuchła może w tym samym czasie, kiedy oni to robili, bo ja tego nie wiem, ale ja byłem bardzo zdziwiony, jak dowiedziałem się chyba w czerwcu ubiegłego roku, bo poproszono mnie o pomoc w zrobieniu tej makiety i ja mówię, ale przecież ja tu mam zbiórkę na taką samą makietę. I ja tą zbiórkę tak po cichu wygasiłem, bo to dokładnie też nie wiedziałem, jaka to będzie sytuacja, czy ta makieta będzie, czy nie będzie. Okazało się, że jednak grono urzędników się zebrało, spore zaczęli na ten temat dużo po prostu działać i robić w tym temacie. Opracowaliśmy właśnie model tej makiety, jak to miałby wyglądać, jaki to będzie rok. No i będzie makieta identyczna, bo to 1901 rok, tylko tyle, że będzie ona okrągła po to, żeby nie było ostrych kantów i żeby każdy mógł sobie po prostu do niej podejść i to nie będzie wcale małe.